Analizujemy koncepcję trwałej prostoty organizacyjnej. To nie jest jednorazowy akt optymalizacji, lecz permanentna dyscyplina poznawcza i kulturowa. Opierając się na modelu piętro Paziego, dostrzegamy synergię trzech filarów. Pierwszym jest analityczne rozpoznawanie marnotrawstwa, czyli lean. Drugi, nawyk drobnych, codziennych usprawnień, znany jako kaizen. Trzeci filar to twórcze przeprojektowywanie procesów za pomocą metody Kamper. Główna teza zakłada, że organizacje mają naturalną tendencję do tak zwanej pełzającej złożoności. Dlatego kluczem do efektywności nie jest samo uproszczenie, lecz aktywna obrona wyników przed powrotem biurokratycznych nawyków. Tekst rzuca wyzwanie tradycyjnemu rozumieniu wydajności. Odróżnia prostotę inteligentną, która usuwa tarcie przy zachowaniu odporności systemu, od prostoty prymitywnej, prowadzącej do kruchości i utraty jakości. W efekcie prostota staje się rzemiosłem organizacyjnym. Wymaga ono zmiany systemów prestiżu oraz odwagi w kwestionowaniu status quo na każdym szczeblu hierarchii. Faza dostarczania uczy organizację przechodzić od strategii do działania. Lean i Kaizen pokazują, jak widzieć codzienność jako przestrzeń nieustannej diagnozy. Oba podejścia stanowią dyscyplinę poznawczą. Uczą odróżniać wartość od ruchu oraz pracę od zwykłej zajętości. Lean dąży do tworzenia większej wartości dla klienta przy mniejszym zużyciu zasobów. Kaizen to filozofia ciągłego doskonalenia oparta na drobnych ulepszeniach zakorzenionych w doświadczeniu pracowników. Punktem wyjścia jest pojęcie wartości, którą definiuje się wyłącznie z perspektywy odbiorcy. Proces nie jest bogiem, któremu składają się ofiary z czasu ludzi. Jest narzędziem i jeśli nie tworzy wartości, powinien zostać usunięty. Logika Lean prowadzi przez 5 kroków. Najpierw identyfikujemy wartość, potem mapujemy strumień działań, następnie tworzymy przepływ, wdrażamy system ssący i dążymy do perfekcji. Najbardziej praktycznym narzędziem jest mapowanie strumienia wartości. Pozwala ono dostrzec marnotrawstwo, które kryje się w oczekiwaniu, powtórzeniach i nadprodukcji. Najważniejszym typem straty jest niewykorzystany potencjał ludzki. W wielu organizacjach ludzie są zatrudniani dla kompetencji, by następnie stać się operatorami cudzych instrukcji. Firma płaci za inteligencję, a korzysta z niej jak z terminala do danych. Drugim typem marnotrawstwa jest transport, czyli zbędne przemieszczanie informacji i przeklejanie danych między systemami. Trzecim typem są zapasy, czyli kolejki nierozpatrzonych spraw i backlog zadań. Czwarty typ to ruch, czyli zbędna aktywność poznawcza. Szukanie informacji i przełączanie się między narzędziami kosztuje uwagę. Piątym typem jest oczekiwanie. Sprawa czeka na decyzję, projekt na budżet, a dane na człowieka. Oczekiwanie niszczy tempo i motywację. Szóstym typem jest nadprodukcja. W usługach to tworzenie raportów i analiz, zanim ktokolwiek ich potrzebuje. Nadprodukcja imituje pracowitość i stwarza złudzenie efektywności. Siódmym typem jest nadmierne przetwarzanie. To robienie więcej niż wymaga wartość lub ryzyko, na przykład zbyt skomplikowane procesy akceptacji. System za gruby nie jest odporny, lecz ociężały. Ósmym typem są wady, błędy i reklamacje. W złożonych systemach błędy często wynikają z architektury sprzyjającej pomyłkom. Lean pyta najpierw, jak proces wyprodukował błąd. Firma musi przestać traktować każdy błąd jako dowód indywidualnej porażki. W tym miejscu pojawia się Kaizen. Jego istotą jest zmiana na lepsze poprzez codzienną poprawę drobnych elementów pracy. Suma tych korekt z czasem generuje potężną zmianę. Organizacja nie potrzebuje zbawcy z prezentacją. Potrzebuje ludzi, którzy widzą problem i mają prawo go rozwiązać. Kaizen przypomina, że rozwój to także małe akty rozumu. Pierwszą zasadą jest kwestionowanie status quo. Argument "zawsze tak robiliśmy" powinien zapalać lampkę ostrzegawczą. To często znak intelektualnego zastoju. Druga zasada to stopniowe upraszczanie. Małe kroki obniżają lęk i zwiększają częstotliwość uczenia się. Pracownik uwierzy w zmiany, gdy zobaczy realne usunięcie przeszkody. Trzecia zasada to rozwiązywanie problemów u źródła. Kaizen nie znosi leczenia objawów. Tu pojawia się metoda 5 razy dlaczego. Piąta odpowiedź jest już blisko prawdy. Czwarta zasada to szukanie zbiorowej mądrości. Najlepsze pomysły mają ci, którzy codziennie wykonują pracę. Piąta zasada mówi, lepiej wybrać proste rozwiązanie, niż czekać na perfekcję. Perfekcja nie może być alibi dla bezczynności. Szósta zasada łączy szukanie przyczyn z danymi. Dane chronią rozmowę przed anegdotą. Siódma zasada to kreatywność ponad kapitałem. Zakup technologii często maskuje brak odwagi do myślenia. Najtańsze rozwiązanie bywa najinteligentniejsze. Ósma zasada to opieranie się na danych praktycznych. Ich odpowiedzi bywają niewygodne, bo demaskują organizacyjne legendy. Niektóre organizacje wolą dysponować ilością danych niż prawdą. Kaizen wybiera prawdę. Dziewiąta zasada to wzmacnianie decyzyjności. Ciągłe doskonalenie nie zadziało, gdy każdy pomysł wymaga wielopiętrowej autoryzacji. Bez realnej sprawczości Kaizen staje się jedynie skrzynką sugestii. Dziesiąta zasada brzmi, upraszczanie jest niekończącą się podróżą. Każdy standard jest aktualnie najlepszym sposobem działania, a nie wiecznym pomnikiem. Jeśli standardu nie można poprawić, staje się on dogmatem. Lean i Kaizen razem tworzą kulturę widzenia. Lean mówi, usuń marnotrawstwo. Kaizen dodaje, patrz codziennie i poprawiaj stale. Należy jednak jasno określić, czym te metody nie są. Nie są usprawiedliwieniem dla redukcji etatów, ani narzędziem do zwiększania presji przy malejących zasobach. Dojrzałość polega na odróżnieniu marnotrawstwa od rezerwy, prostoty od kruchości oraz dyscypliny od duszenia. Kaizen niesie ze sobą ryzyka. Małe ulepszenia mogą stać się alibi dla braku odwagi strategicznej, gdy organizacja celebruje drobiazgi, podczas gdy jej główny model działania pozostaje przestarzały. Prawdziwy Kaizen nie lęka się pytań strukturalnych. Największą wartość przynosi połączenie codziennej praktyki ze strategicznym podejściem Lean. Organizacja musi potrafić usuwać bieżące przeszkody, lecz regularnie pytać, czy cały proces wciąż ma sens. Upraszczanie to zmiana sposobu patrzenia na pracę. Dojrzała organizacja zaczyna pytać, czy zadanie powinno w ogóle istnieć i czy tworzy wartość. Lean i Kaizen przygotowują grunt pod kreatywne przeprojektowanie, w szczególności metodę Kamper. Diagnoza marnotrawstwa to bowiem nie to samo, co projekt rozwiązania. W tym miejscu pojawia się Kamper jako narzędzie zdyscyplinowanej ingerencji w proces. Kamper to narzędzie generowania innowacji poprzez kwestionowanie status quo. Jego siła polega na rozbrajaniu organizacyjnej bezradności wobec przyzwyczajeń. Ludzie często przestają dostrzegać konstrukcję systemu. Proces staje się dla nich krajobrazem. Kamper zmusza myśl do ruchu tam, gdzie organizacja zwykle podąża utartym korytarzem. Pierwsza operacja. Substitute, czyli zastąp. Pyta, czy element procesu można wymienić na coś prostszego lub tańszego. Musimy zapytać, co dokładnie zastępujemy? Nośnik, czynność, czy może samą logikę? Druga operacja, kombi, czyli połącz, odpowiada na rozdrobnienie procesów. Połączenie kroków radykalnie upraszcza przepływ wartości. Dojrzałe łączenie wymaga pytania, czy redukujemy tarcie, nie tracąc przy tym kontroli i jakości? Trzecia operacja, adept, czyli dostosuj, to zaproszenie do kradzieży twórczej. Organizacje mogą adaptować rozwiązania z innych branż czy kultur zarządzania. Praktyki just in time z produkcji można przenieść do logistyki, a medyczne checklisty stać się wzorem dla obszarów wysokiego ryzyka. Wymaga to jednak inteligencji kontekstowej. Należy przenieść zasadę, a niekoniecznie formę. Czwarta operacja, modify, czyli modyfikuj, dotyczy poprawy istniejącego rozwiązania bez jego przebudowy. Pozwala wprowadzać zmiany małe, lecz znaczące. Może to być skrócenie formularza lub uproszczenie języka komunikatu. To najbardziej realistyczna droga poprawy, bo nie wymaga niszczenia całej struktury. Piąta operacja Pit to another USA, czyli znajdź inne zastosowanie, otwiera wymiar lepszego wykorzystania tego, co już istnieje. Organizacje często cierpią na złe krążenie zasobów. Wiedza powstaje, ale zostaje w silosach. Brak obiegu wiedzy jest jak brak krążenia krwi. Szósta operacja, eliminate, czyli wyeliminuj, to klasyczne upraszczanie. Usuwanie zbędnych kroków czy raportów przynosi natychmiastową ulgę. Perfekcję osiąga się nie wtedy, gdy nie ma już nic do dodania, ale gdy nie ma już nic do odjęcia. Eliminacja wymaga dowodów i testu ryzyka. Siódma operacja, reverse lub rearrange, czyli odwróć albo przestaw, jest subtelna, lecz skuteczna. Nie zawsze trzeba zmieniać składniki procesu, czasem wystarczy zmienić ich kolejność. Zła kolejność działań często zamienia cenną wiedzę w reklamację. Przestawienie kolejności może być najtańszą formą mądrości. Zamiast projektować proces od wewnątrz organizacji, warto zacząć od doświadczenia klienta i cofnąć się do zaplecza. To fundamentalna zmiana punktu ciężkości myślenia. Metoda Camper okazuje się szczególnie wartościowa, gdy operuje na materiale rozpoznanym przez linii Kaizen. Podczas gdy Lean wskazuje marnotrawstwo, a Kaizen buduje nawyk ulepszeń, Camper dostarcza języka do projektowania alternatyw. Razem tworzą spójny ciąg. Zobacz, zrozum, zakwestionuj, zaprojektuj i przetestuj. W praktyce Camper musi być procesem zespołowym. Jeśli metoda jest stosowana tylko przez jeden dział, może uprościć proces lokalnie, by skomplikować go globalnie. Interdyscyplinarność daje szansę na projektowanie prostoty systemowej. Kluczowym warunkiem jest bezpieczeństwo psychologiczne. Camper działa tylko wtedy, gdy ludzie mogą otwarcie powiedzieć, że dany krok jest zbędny. Bez takiej szczerości metoda zamieni się w grzeczne ćwiczenie kreatywności. Każdy pomysł musi przejść przez filtr wartości, ryzyka i wykonalności. Trzeba odróżnić szybkie zwycięstwa od projektów strategicznych oraz działania lokalne od zmian systemowych. Najbardziej dojrzałe zastosowanie Camper polega na łączeniu kreatywności z eksperymentem. Zamiast wdrażać rozwiązanie w całej organizacji, warto przetestować je w ograniczonym zakresie. Czy konsultacje można ograniczyć do spraw przekraczających próg ryzyka? Czy złożoność prawną da się ukryć w lepszym interfejsie, nie pozbawiając klienta informacji? Taka praca czyni ochronę po prostu inteligentniejszą. Jest to kluczowe w obszarach regulowanych jak prawo, compliance czy ochrona danych. Często problemem nie jest sam wymóg, lecz jego organizacyjne opakowanie. Metoda Camper pozwala zapytać, czy nie da się spełnić wymogu mądrzej. W technologii jest ona lekarstwem na wdrożeniową hipnozę. Zanim organizacja kupi kolejne narzędzie, musi zadać pytania, co zastępujemy, łączymy, adaptujemy lub eliminujemy. Bez tego technologia staje się dodatkiem do chaosu. Szczególnie sztuczna inteligencja wymaga rygoru. Camper musi pytać nie tylko o to, czy AI może coś zrobić, ale przede wszystkim, czy powinna i z jaką kontrolą skutków. Metoda ta uczy ludzi, że proces nie jest nietykalny. Pokazuje, że każdy element systemu jest wynikiem decyzji, a zatem może zostać poddany kolejnej decyzji. To przywraca sprawczość. Camper otwiera pole możliwego. Największą zaletą tej metody jest demokratyzacja innowacyjności. W ten sposób kreatywność staje się elementem rzemiosła organizacyjnego. Wielu może codziennie usuwać małe kawałki przeszłości, które blokują teraźniejszość. Camper działa najlepiej w kulturze tolerującej niedoskonałość pierwszych propozycji. Metoda potrzebuje przestrzeni, w której najpierw wolno proponować, a dopiero potem oceniać. Najskuteczniejsze użycie tej metody łączy otwartość generowania z rygorem selekcji. Organizacje, które mylą te fazy, albo zabijają pomysły zbyt wcześnie, albo wdrażają je zbyt pochopnie. W modelu Paziego Camper pełni funkcję pomostu między diagnozą a wdrożeniem. Dzięki niej organizacja zyskuje portfel rozwiązań oraz kulturę ciągłego doskonalenia. Każde rozwiązanie zaczyna starzeć się w chwili wdrożenia. W świecie organizacji nie istnieje stan uproszczony raz na zawsze. Prostota jest raczej ogrodem, który bez pielęgnacji zarasta złożonością. Dlatego ostatnia faza modelu Piętro Paziego ma znaczenie strategiczne. Chodzi w niej o utrwalenie zdolności organizacji do życia w prostocie i obronę przed pełzającą złożonością. Większość komplikacji nie wraca poprzez wielkie decyzje, lecz przez drobne ustępstwa. Pełzająca złożoność ma przewagę nad prostotą, ponieważ często wygląda odpowiedzialnie. Problem polega na tym, że organizacja cierpi od niekontrolowanej sumy tych rozsądków. To klasyczny przypadek, w którym lokalna racjonalność produkuje globalną głupotę. Obrona prostoty wymaga zatem mechanizmów antyprzyrostowych. Organizacje mają tendencję do dodawania nowych elementów, rzadko usuwając stare. Zdrowa zasada brzmi, wprowadzając nową warstwę. Wskaż tę, którą ograniczasz. Bez tego każdy projekt modernizacyjny staje się cegłą w nowym murze. Kluczowe jest governance prostoty. Nie chodzi o kolejne komitety, lecz o realny mechanizm przeglądu złożoności. Organizacja musi okresowo pytać, czy procesy i narzędzia nadal służą celowi, czy ich koszt nie przewyższa wartości. Prostota bez weryfikacji starzeje się błyskawicznie. Drugim przeciwnikiem jest oversimplification, nadmierne uproszczenie. Bezwzględne dążenie do wydajności może usunąć elementy niezbędne, niuanse, kontrolę i wiedzę kontekstową. Nie każda złożoność jest pasożytem. Część z niej to cena odpowiedzialności i ochrony przed ryzykiem. Należy odróżnić prostotę inteligentną od prymitywnej. Ta pierwsza usuwa tarcie, zachowując zdolność reagowania na niuanse. Druga usuwa niuanse, aby tarcie przestało być widoczne. Prostota inteligentna pyta o wartość i ryzyko, prostota prymitywna jedynie o koszt i czas. Pierwsza buduje przewagę, druga kruchość. Organizacje zbyt szczupłe zaczynają pękać, gdy nadchodzi szok. To, co uznano za marnotrawstwo, było w istocie rezerwą odporności. Faza defect K-develop wymaga twardego rdzenia oraz elastycznych obrzeży. Dojrzała prostota to sztuka projektowania granic między tym, co wspólne, a odpowiedzialną improwizacją. Obrona prostoty to nie konserwowanie standardu, lecz ochrona zasady, że standard ma służyć wartości. Prawdziwie broniona powinna być zdolność do upraszczania i umiejętność odejmowania tego, co straciło sens. Obrona prostoty musi mieć własne wskaźniki monitorujące przyrost złożoności. Ile nowych raportów powstało? Ile procesów ma więcej etapów niż rok temu? Z takich drobiazgów rośnie labirynt. Warto wprowadzić rytuał przeglądu zbędności. Organizacje potrafią planować i budżetować, lecz rzadko praktykują odejmowanie. Raz na kwartał należy zapytać, co możemy przestać robić bez utraty wartości. Jeśli organizacja nie wbuduje w struktury prawa do odejmowania, domyślnie wygra tendencja do dodawania. Mądra prostota potrzebuje jednak pamięci przyczyn, a nie kultu pozostałości. Bez wiedzy, dlaczego mur został zbudowany, nie powinniśmy go burzyć bez sprawdzenia, czy za nim nie mają przepaści. Upraszczanie nie może być osobistą krucjatą jednego prezesa, musi stać się kompetencją menedżerów i codzienną praktyką zespołów. Dziedzictwo, czyli legacy, nie jest tym, co lider zostawia ludziom, lecz tym, co zostawia w nich samych. Procedury i systemy są kruche. Prawdziwa prostota istnieje tylko wtedy, gdy każdy pracownik spontanicznie pyta, czy to nadal ma sens, czy nie komplikujemy. Budowanie takiej kultury wymaga zmiany systemu nagród. Często premiujemy złożoność i rozmiar królestwa, a nie elegancką redukcję. Lider, który usuwa zbędne procesy, czyni swoją rolę mniej widowiskową. Dlatego prostota często przegrywa z ekonomią statusu. Kluczowy jest też język. Gdy każde działanie nazywamy inicjatywą strategiczną, wszystko puchnie. Kultura prostoty potrzebuje słów ostrych i uczciwych. Bez nich wrócą mgły, a z mgieł powrócą zbędne procedury. Narzędzia mogą utrwalać złożoność. Źle skonfigurowany system staje się cyfrowym betonem, odbierając organizacji elastyczność. Faza defect/K-develop powinna obejmować przegląd, czy systemy wspierają pracę, czy pracownicy wspierają systemy własnym cierpieniem. To kluczowe przy automatyzacji i sztucznej inteligencji. Algorytmy potrafią ukrywać złożoność pod powierzchnią. Czarna skrzynka nie jest prostotą, lecz złożonością z wygaszonym światłem. Dojrzała organizacja pyta, czy nowa idea pomaga tworzyć wartość prościej i mądrzej. Obrona prostoty to także walka z konfliktami interesów. Niektórzy czerpią władzę ze złożoności. Należy walczyć z mechanizmami nagradzającymi komplikowanie. Jeśli ekspert broni nieczytelności procesu, trzeba przekształcić jego wiedzę w standard dostępny innym. Nieformalność bywa równie złożona, jak biurokracja. Organizacja pozbawiona jasnych reguł tworzy ukryte zależności. Taki system sprawia wrażenie elastyczne, lecz w rzeczywistości jest nieprzejrzysty. Sztuka polega na dobraniu właściwej ilości formy. W fazie defect oraz K-develop organizacja musi nauczyć się zarządzać wyjątkami. Wyjątek jest informacją. Rozwój prostoty to proces uczenia się drugiego rzędu. Nie chodzi o poprawianie pojedynczych procesów, lecz o naukę tego, jak te procesy poprawiać. Prostota musi stać się nawykiem krytycznym. Defect chroni przed powrotem zbędności. K-develop zaś przed skostnieniem własnej prostoty. Organizacja musi być zdyscyplinowana, by bronić standardów i pokorna, by je zmieniać. Czy to tworzy wartość? Czy redukuje realne ryzyko? Czy klient to rozumie? Czy pracownik może to wykonać bez heroizmu? Takie pytania mają większą siłę niż niejeden program transformacyjny. Prostota nie obroni się sama. Obronią ją liderzy, którzy nie mylą kontroli z odpowiedzialnością oraz kultura, w której porażka jest daną, a nie powodem do polowania na winnego. Najtrwalszym dziedzictwem lidera nie jest zestaw sztywnych procedur, lecz pozostawienie ludzi zdolnych do zadawania niewygodnych pytań o sens każdego kolejnego kroku. Prawdziwa prostota nie obroni się sama za pomocą washboardów czy matryc. Wymaga odwagi, by nie pomylić kontroli z odpowiedzialnością i nie pozwolić, aby lęk przed ryzykiem stał się architektem nowego labiryntu. Czy potrafimy zatem nagradzać tych, którzy usuwają mury, zamiast premiować tych, którzy budują coraz większe królestwa złożoności?